na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Praca z pewnością wre wieczór, piątkowy wieczór 22 grudnia. Już wielkimi krokami zbliżamy się do Bożego Narodzenia, więc mamy też nadzieję, że z tym naszym tematem, kolejnym misyjnym tematem, wpiszemy się w takie przygotowania w ten czas. U nas zima, za oknami faktycznie już to czuć. No, ale chcemy się przenieść nie tylko tak emocjonalnie w te cieplejsze miejsca, ale także i można powiedzieć, że geograficznie, bo przed nami rozmowa, kolejna rozmowa z misjonarzem, tym razem posługującym na Madagaskarze i moim i Państwa gościem będzie dziś ksiądz Tomasz Łukaszuk, salezjanin posługujący właśnie na wspomnianym Madagaskarze. Szczęść Boże!
Szczęść Boże.
Cieszę się, że udało nam się połączyć. Ja pamiętam, kiedy się po raz pierwszy do księdza odzywałam, zwróciłam uwagę na to, że jest ta różnica czasu, chociaż później po tych uzgodnieniach doszliśmy do wniosku, że te 2 godziny to nie jest aż tak dużo, więc udało nam się zdzwonić i miejmy nadzieję, że tę rozmowę też uda nam się doprowadzić do końca. Ale u jej progu chciałabym zapytać, na jakim etapie życia pojawiło się w księdzu pragnienie, by udać się na misję, wkroczyć na ten misyjny szlak? Jak zaczęła się ta przygoda?
Przygoda zwykle misyjna zaczyna się z jakimś misjonarzem. Ja akurat podczas mojej asystencji, czyli takiej praktyki, którą mamy w trakcie formacji, spotkałem 2 misjonarzy, którzy się przygotowywali do wyjazdu na misję do Kamerunu. Mieszkałem wtedy we Francji 2 lata i podczas tego 2 roku właśnie było 2 księży z diecezji gdańskiej, którzy przyjechali do nas uczyć się francuskiego. No i w trakcie różnych rozmów wyszła taka właśnie sytuacja, rozmawialiśmy, a wy czemu nie jedziecie na misję, bo byliśmy wtedy we dwóch, ja i Paweł, na asystencji we Francji. Czemu nie jedziecie na misję? Jaka jest różnica między księżmi diecezjalnymi, zakonnikami? Takie różne tematy podnosiliśmy i wtedy gdzieś tam pojawiła się pierwsza myśl, taka misja, nie wiem, może ja też, ale to nie chyba. To dopiero początek drogi formacji zakonnej, także o tym nie myślałem. Potem jakby myśl wróciła gdzieś podczas teologii, jak już wróciłem do Polski, to wtedy gdzieś tam pod koniec 2 roku przyjechał jeden ksiądz, ksiądz Krzysztof, który zaczął pracę na Madagaskarze. Mówi, Tomek, byś przyjechał do nas, byś pracował u nas, nasz francuski, także byśmy coś zadziałali. No ja powiedziałem wtedy, nie, bo to przerywać studia znowu, 2 lata kolejne, może w przyszłości. I gdzieś to może w przyszłości obudziło się, kiedy już byłem diakonem, miałem ostatni rok do zaliczenia, wszystkie te egzaminy, przygotowanie pracy magisterskiej. I wtedy, kiedy przyszła taka rozmowa z przełożonym naszej wspólnoty, no ja wtedy powiedziałem, a bym pojechał na misję. Ta myśl gdzieś jednak kiełkowała powolutku, cichutko gdzieś tam trwała i tak to się zaczęło, można powiedzieć. Potem to już poszło jak z górki, bo mój list taki prywatny z zapytaniem do prowincjała, do inspektora naszego, został przedłożony na Radzie Inspektorialnej, gdzie powiedziano, no dobrze, to niech jedzie. Potem już pojechałem.
Czyli faktycznie gdzieś to taka myśl może, bo pragnieniem może od razu tego nie można było nazwać. Zaczęło się od spotkania i ten pomysł, ten plan gdzieś tam kiełkował, aż w końcu wykiełkował, wydał owoce i myślę, że będzie wydawał jeszcze przez następne lata księdza posługi. Myślę, że też o tym jeszcze w dalszej części naszej rozmowy będziemy rozmawiać, te kwestie będziemy poruszać, ale żeby tak zobrazować to miejsce, w którym ksiądz posługuje, czy mogłabym prosić, żeby mniej więcej opisał księdze rejon, w którym ksiądz pełni swoje duszpasterskie obowiązki?
Obecnie mieszkam we Fianarantsoa, to jest duża miejscowość, stolica prowincji, regionu tutaj w centrum wyspy, na płaskowyżu madagaskarskim. Wśród plemienia, jeśli można tak nazwać, plemienia szczepu Becileu, także to jest jedno z 18 chyba plemion, które tutaj mamy na Madagaskarze. I co takiego? Mieszkamy tutaj w nowej wspólnocie na obrzeżach miasta. Część naszej parafii jest jakby wielkomiejska, część to są wioski, które tutaj okalają. Także teren jest rozległy, prawie 19 tysięcy mieszkańców jest na terenie naszej dzielnicy i tutaj okolicy, gdzie posługujemy. Jesteśmy teraz w trakcie ciepłej pory, tak jak w Polsce jest zima, no to u nas się zrobiło bardzo ciepło. Jesteśmy w porze deszczowej, ciepłej porze deszczowej. Deszcz nam na szczęście tutaj pada co jakiś czas, także zaczęło się uprawianie ryżu szczególnie, bo teraz taka pora jest. Upragniony deszcz spadł, dlatego też się podniosły wody gruntowe i już nie cierpimy z powodu braku wody, bo tak to końcówka października, listopad był ciężki.
Takie pytanie się rodzi w mojej głowie, czy trudno było odnaleźć się w tych nowych, zupełnie odmiennych od europejskich warunkach na początku posługi?
Oj, no na początku posługi, to tak jakby trzeba było trochę historii mojego bycia na Madagaskarze, bo pierwszy raz przyjechałem w 2005 roku i wtedy to było trudno, bo były wszystkie rzeczy nowe. Moje posługiwanie też kapłańskie było czymś nowym w ogóle. Nie miałem jakby porównania, jak niektórzy misjonarze, że pracowali trochę w Polsce i potem przyjechali do kraju misyjnego, to ja od razu po święceniach praktycznie wyjechałem na Madagaskar i moje posługiwanie to jest posługiwanie na Madagaskarze jako kapłan. Także to było wszystko nowe, jeżeli chodzi o duszpasterstwo, jeżeli chodzi o sposób jedzenia, bo mamy tutaj zwykle ryż rano, wieczór i w południe. Też wszystko, co jest związane z tradycjami, też jest nowością. Przez ten czas byłem w Fianarantsoa, bo tutaj się uczyłem języka malgaskiego. I potem po roku wyjechałem na północ wyspy, to 4 lata byłem, tak, 4 lata byłem w Bemaneviki. No i tam były rzeczy też wszystkie nowe, jak się okazało, bo Madagaskar jest bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi o język, dialekty, kulturowo jest zróżnicowany. Także non-stop coś nowego się pojawiało. Nawet jeśli chodzi o sposób życia ludzi, bo tak jak na północy jest bardzo gorąco, na obrzeżach wyspy jest w ogóle bardzo gorąco, także nawet sposób bycia ludzi jest troszeczkę inny. Na przykład na północy, tam gdzie byłem, no to ludzie bardzo często się myli w rzece, no bo była woda. A tutaj, tak jak wspomniałem, no to wody, cierpieliśmy na brak wody. Ludzie ustawiają się o 4 rano z bidonami przy publicznym kraniku i tam sobie czekają aż do 6, do 7, kiedy ta woda ścieknie i potem trzeba czekać następnego dnia. Także myć się za często nie myją i różnica między regionami. W 2012, kiedy wróciłem po studiach w Rzymie, trafiłem całkiem na południe, kolejne 1000 kilometrów od stolicy na południe, no to tam na przykład ludzie też żyli w inny sposób, bo to było duże miasto, ale nad brzegiem morza, także wszyscy, kto mógł, to zajmował się ułowieniem ryb, pływaniem za rafę koralową i zbieraniem właśnie owoców morza i zajmowali się właśnie produkcją łódek, sieci i tak dalej. Także to też życie za każdym razem inaczej wyglądało, bo i też misje miały swoje wymagania, to też za każdym razem było coś nowego. Na północy bardzo często jeździłem rowerem, no bo nie było możliwości przemieszczania się innego. Przez rzeki trzeba było się przeprawiać łódką, to było jakby coś normalnego. A znów w centrum czy na południu, jak mieszkałem, no to całe moje bycie na misji, no właśnie, to było bycie na misji, w dziele jakby. Tyle spraw do załatwienia, tyle rzeczy do zrobienia, że byłem praktycznie na terenie misji naszej, tam gdzie mamy dzieło jako takie. Też jak przyjechałem 2,5 roku temu w czasie COVID-u, to trafiłem do wspólnoty całkiem na południe, ale na wieś, do Ankilloka. Także też inne znowu plemię, mimo iż to jest 70 kilometrów, tylko różnice od Tuliar, gdzie mieszkałem. a już jest inne plemię, inny sposób mówienia, którego już nie dałem rady się nauczyć. I było bardzo gorąco, także to też sposób jakby funkcjonowania odmienny, no bo od 10 do 15 jest strasznie gorąco. I na przykład rytm pracy się całkiem zmienia, to za każdym miejscem jest coś nowego do odkrycia, nawet też w sobie, bo funkcjonowanie wśród jednego czy drugiego promienia pokazuje różne jakieś cechy swoje charakteru, który no, za każdym razem jest coś nowego.
No też każde miejsce i środowisko, w którym się posługuje, ma swoje wymagania. Trzeba się dostosować do panujących warunków, bo myślę, że bez tego ani rusz. To też możemy tutaj wysłyszeć w tym, co, o czym ksiądz mówi. A czy mimo wszystko, bo słyszeliśmy o tym, że od razu po święceniach trafił ksiądz do kraju misyjnego, ale czy właśnie mimo wszystko dałoby się wskazać jakieś różnice między kościołem na Madagaskarze a kościołem w Polsce?
Na pewno kościół na Madagaskarze jest kościołem młodych. Tak jak się nawet spojrzy na mszę świętą, w której uczestniczą w niedzielę ludzie, no to zauważyłem gdzieś tam w Tuléar, kiedy byłem odpowiedzialny za oratorium, czyli takie miejsce, gdzie gromadzi się młodzież, dzieci i spędzają wolny czas, no to msza oratoryjna, no to było więcej dzieci, a msza parafialna, no to było więcej młodzieży. I to taka była różnica między 7 a 9, jakby tak popatrzyłem na mszy. I tak naprawdę kościół jest młody, bo też jakby średnia wieku jest niższa w ogóle niż w Europie, tak jakbyśmy popatrzyli. To jest taka rzecz, która się gdzieś tam rzuca w oczy jako pierwsza. Druga to jest zaangażowanie w ogóle ludzi świeckich w funkcjonowanie parafii. Bo tak jak tutaj na przykład we Fianarantsoa jestem, no to cała parafia jest podzielona na 8 dzielnic. Każda dzielnica jest jeszcze podzielona, ma swojego tam przewodniczącego i każda dzielnica ma swoje jakby takie komórki, gdzie funkcjonuje 8-10 rodzin razem i oni się zbierają na wspólnej modlitwie, jak coś trzeba pomóc, to oni między sobą pomagają, oni też się zbierają właśnie w dzielnicach, organizują jakieś, no tak jak niektóre, to są zajęcia dla dzieci oddzielne, zajęcia sportowe, jest taka podstawowa katecheza, jakby rozparcelowana po tych dzielnicach 8, a potem jak już przygotowanie do sakramentów, no to w parafii wszystko się odbywa. Bardzo dużo jakby no, zależy od świeckich, w takim sensie, że są zaangażowani w przygotowanie liturgii, czytanie, tańców na liturgię. Oni też sprzątają kościół i wokół kościoła przygotowują, jakby, żeby było czysto. Większość naszych nauczycieli katechezy w sobotę, których mamy, to są osoby świeckie, młodzi. Ludzie, którzy gdzieś tam są po skończonej formacji, po zakończonym już ostatnim etapie przygotowaniu do bierzmowania. No i dalej gdzieś tam się rozwijają i przy okazji uczą katechezy tych najmłodszych. Taka druga sprawa, zaangażowanie osób świeckich na różnych poziomach, bo też nawet cośrodowa Caritas lokalna, która wspomaga ludzi takich opuszczonych, biednych, no to też są ludzie świeccy zaangażowani w to wszystko. Jakby my przychodzimy, żeby pomodlić się z tymi ludźmi, co środa rano jest jakby moment taki wspólnej modlitwy razem z nimi, a potem rozmowy, problemy, jakieś rzeczy, w czym moglibyśmy uczestniczyć, pomóc, to tak, ale w większości to są osoby świeckie w to zaangażowane.
Czyli prężnie działająca wspólnota i faktycznie ci ludzie świeccy, którzy wiedzą też z myślą, o kim podejmują te wszystkie działania, bo tutaj na pewno prężnie działa ewangelizacja, to bycie z ludźmi, ale czy też zdarzają się takie sytuacje, jak to wygląda, bo jednak mentalność ludzi spoza Europy, no wiadomo, że w jakiekolwiek miejsce na świecie byśmy nie pojechali, to są bardzo różne i wartości, wierzenia i tak dalej. Czy Malgasze porzucają swoje rdzenne wierzenia z myślą o Bogu? Jak wygląda ten proces ewangelizacji?
To znaczy tak, jak pomyślę sobie o ewangelizacji na Madagaskarze, to bym powiedział, że są dwa jakby rodzaje kościoła pod tym względem. Jest kościół, który gdzieś tam już jest zakorzeniony od ponad 100 lat w centrum kraju. I na obrzeżach wyspy to troszeczkę inaczej wygląda, bo tam zaczęło się troszeczkę później. Ci, którzy jakby są na obrzeżach wyspy, są chyba bardziej przywiązani, no nawet nie wiem, czy to tak można by było powiedzieć, bardziej przywiązani do swoich wierzeń. Jakby cała trudność polega na tym, że jakby oni mają taki naturalny też dar wiary, wierzenia w Boga. Gdzieś to jest wpisane w ich kulturę. Nie, jakby nie ma ateistów, nie ma kogoś takiego, jeszcze nie spotkałem, żeby powiedział, że nie wierzy w Boga. Jakby to jest abstrakcja, jak przyjeżdża jakiś wolontariusz, tłumaczy, że on jest niewierzący, nie? To jest jakaś abstrakcja tutaj dla miejscowych ludzi, no bo jaki niewierzący, to jest niemożliwe, jak Pan Bóg to wszystko stworzył, to jest od Niego, On jest początkiem wszystkiego, co jest dobre tutaj. Także gdzieś to funkcjonuje w kulturze, rdzenne wierzenia, bardziej jakby kłopotliwe jest jakby takie ustosunkowanie się do przodków, do takiej zależności wpływu tych, którzy zmarli, o których jakby zabiegamy o to błogosławieństwo. Wierzenia może nie są aż dla mnie takim dużym jakby problemem czy pytaniem, które sobie gdzieś tam stawiam przy okazji ewangelizacji. Bardziej o mentalność, która gdzieś tam za tym wszystkim jest. Rzecz, która mi jakoś gdzieś tam bardzo przeszkadza, to jest taka lękliwość. Są bardzo bojaźliwi Malgasze. Takich odbieram. Gdzieś to jest wpisane właśnie, że nie znają, czy jest w mentalności Bóg, czy jest coś ponad nami, co jest straszne. A Bóg Jezusa Chrystusa przecież jest Ojcem dobrym, kochającym. To wszystko pokutuje, bo tak jak tutaj we Fianarantsoa, takim problemem dużym społecznym jest to, że panowie młodzi porzucają kobiety, porzucają młode dziewczyny i obraz ojca no może się źle kojarzy, nie wiem jak to określić. A bardziej problem, bym powiedział, jest w mentalności. Cały proces gdzieś tam tej ewangelizacji, o której tak mówimy, to jest problem zmiany mentalności. I tu jest no cały jakby proces ewangelizacji, bo przecież dobra nowina wchodzi gdzieś w kulturę, w cywilizację. Powolutku u nas to gdzieś tam trwało bardzo długo i się zakorzeniło i weszło gdzieś w kulturę nawet, jakby to nazwać. A tu powoli też przychodzi, bo różnice między tymi, którzy mieszkają w centrum kraju, we Fianarantsoa czy w Antananarivo, na tym płaskowyżu, to widać, że jest inna mentalność. Jakby to też zależy od miejsca, w którym żyją, do którego muszą się dostosowywać. Inna jest mentalność ludzi, którzy mieszkają tutaj, muszą na przykład codziennie pracować, żeby mieć co do zjedzenia, a inna mentalność kompletnie spotkałem w Bymaneviki, gdzie ludzie zbierają kakao i za zebrane kilka tam kilogramów kakao sobie żyją spokojnie i do następnego zbioru. Także to też jest troszeczkę inaczej. Jakby wierzenia, tutaj aż tak nie odczuwam tej różnicy. Właśnie na północy to większość osób jakby wierzyła w wierzenia tradycyjne i kiedy przychodzili prosić o chrzest albo żeby zostać chrześcijaninem, to dlatego, że jakby patrzyli na nasze dzieło wychowawcze, które gdzieś tam się rozprzestrzeniło, bo na parafii mieliśmy wtedy 6 szkół, teraz jest 9 szkół parafialnych, no i wszyscy chcieli do naszej szkoły dzieci posyłać, nie? Ewangelizacja zaczynała się od tego, że było pytanie, a jaka jest różnica, dlaczego się modlicie, a jak wygląda modlitwa, a to jest szkoła katolicka, co to znaczy? I gdzieś tam te spotkania nauczycieli czy nas, salezjanów z rodzicami, no to było właśnie pierwsza ewangelizacja, takie opowiadanie, czym jest Kościół, czym jest wiara, czym jest modlitwa, jakby pierwsze takie. I potem wiele osób prosiło, a ja mogę zostać chrześcijaninem, a ja chciałbym przyjąć chrzest i gdzieś tam to inaczej wyglądało. Tutaj jest jakby wiara i ewangelizacja troszeczkę inaczej wygląda, bo na przykład wiele osób prosi o chrzest czy o przyjęcie do kościoła katolickiego, bo takich głosicieli nawet wzdłuż drogi, jak jest Wielki Post czy tak jak Adwent, no to z takim głośniczkiem sobie stoi pan i on tam głosi Ewangelię, nie? Jakiś tam pastor. Tutaj jak się schodzi wzdłuż naszej dzielnicy Ankufafa, żeby dojść do nas, do tej posiadłości Dom Bosco, jak to niektórzy nazywają, no to jest chyba z 7 zborów różnego rodzaju i każdy tam ma swojego takiego głosiciela. Tu jest całkiem inaczej w centrum, jest dużo sekt, jakichś takich związków religijnych. Taka rzeczywistość jakby głoszenia, ewangelizacji jest wszechobecna, o tak bym powiedział. Z tym ich takim wierzeniem, że Bóg stworzył świat i że On jest obecny i jest tutaj. Ewangelizacja polega na tym, żeby jakby pokazywać obraz Boga, mówić o miłości Boga bardziej i oddalać ten strach, który gdzieś jest wpisany w ich życie. Chociaż jest bardzo mocno wpisany. O ewangelizacji mówiąc, to bycie najpierw tutaj dla tych ludzi chyba jest najważniejsze i to jest pierwszy taki moment ewangelizacji, a potem gdzieś pytania po drodze gdzieś przychodzą.
Tutaj słuchając tego wszystkiego, tak sobie pomyślałam, że to od tego właśnie zazwyczaj się zaczyna, że ktoś patrząc na nasze życie, widząc nasze świadectwo wiary, nawet jeżeli o tej wierze nie mówimy tak otwarcie, to z automatu zaczyna gdzieś go to interesować i zaczyna pytać. I tak najczęściej się zaczyna w taki bardzo nienachalny sposób, taki naturalny proces, ale na pewno jest cała masa, jest wiele zadań, które w ramach tej posługi misyjnej, duszpasterskiej się znajduje. Jakie to są cele, jak w ogóle wygląda taki typowy dzień z życia misjonarza. Mam tu na myśli oczywiście taki plan działania z księdza perspektywy, z własnego doświadczenia.
No tak jak dzisiaj na przykład, no to dzisiaj jak dzień zaczęty. Jesteśmy w przededniu dużego świętowania, bo jutro mamy taki no, wspólny posiłek dla 1400 dzieci, najbiedniejszych z 10 parafii, które mamy tutaj we Fianarantsoa. I to Salezjanie organizują. Gdzieś tam taka opinia jest, że no, my potrafimy organizować duże spotkania, zebrać dużo młodzieży, dzieci, bo zwykle w sobotę, w niedzielę mamy tutaj 1000-1500. Jakby w porządku dziennym to jest zbiórka dużej ilości. Także od samego rana, jak była wspólna modlitwa we wspólnocie naszej, msza święta, no to potem tutaj przyszedł pan, który przyniósł fakturę do zapłacenia, bo dokupiliśmy 70 kg mięsa do tego naszego posiłku wspólnego. Już była jedna krowa zabita dzisiaj rano, jedna świnia duża, taka 230 kg i to musi nam starczyć na 1400 osób. Także już gdzieś tam przewidywanie co, gdzie, jak, przygotowanie faktury, bo to jest część jest na projekt pomocowy, który dostaliśmy, część jest ludzie takiej dobrej woli nam wysyłają pieniądze na ten posiłek bożonarodzeniowy, taki dla dzieci, żeby był. Taka wigilia, jakbyśmy powiedzieli w Polsce, dla dzieci. Potem no tutaj chłopiec jeden, już go widziałem wcześniej, Jean-Claude, coś mu się stało z nogą, nie wiem dokładnie co, ale mu strasznie spuchła i teraz skończył egzamin i skończyli egzamin u chłopcy, ci z tego pierwszego roku szkoły naszej zawodowej, którą tutaj mamy. No i księży, co tu można zrobić? Mówi, no zawieziemy do szpitala, do kliniki i zobaczymy, co to jest. Ale on nie ma nikogo tutaj. Trzeba było go zawieźć. No dobrze, zawiozłem go. Wróciłem po drodze, jeszcze załatwiłem jedną, drugą sprawę, czy w banku, czy w ZUS-ie takim malgaskim, KNAPS. I szybko jechałem, bo wykłady mam tutaj w studentacie filozoficznym i trzeba było szybciutko podjechać na górę. Prosto z tego szpitala, z marszu na 2 godziny wykładu i teraz, no właśnie, skończył się wykład ze współbraćmi, posiedzieliśmy coś tam, na koniec się pośmialiśmy, bo to jest sąsiednia nasza wspólnota, dom formacyjny, no i kiedy wróciłem na obiad już do nas, no to spotkanie z, o właśnie, chłopcy wrócili, bo tutaj nie mają zajęć, bo to już jest po egzaminach, nie mają zajęć, księże, co możemy zrobić? No to tutaj pomóżcie, przy przygotowaniu posiłku, tutaj wyjść zaprowadzić jednego. I zawsze coś jest do zrobienia, jakby, bo normalnie jestem administratorem dzieła, jakby to tak nazwać, ekonoma, takich zwyczajowy, także wszystkie rzeczy administracyjne, które są, no to gdzieś przychodzi przeze mnie. Jak jest coś do zrobienia z takich rzeczy technicznych, to ja już nie potrafię, to wtedy poproszę dyrektora tej szkoły zawodowej, którą tutaj mamy. Tak jak jest piątek czy środa, to zwykle popołudnie mam już w przewidywaniu, że idę do domu Magone, to jest dom dla chłopców ulicy. W ogóle w dziele naszym oprócz tych 350 dzieci i młodzieży, którą mamy na co dzień w takim trybie dziennym, mamy 42 chłopaków, dom dla nich wybudowanych, którzy mieszkali na ulicy. Przez co najmniej rok przychodzili tutaj jako chłopcy ulicy, ale wytrwali przez ten rok co najmniej. Byli grzeczni, że się tak wyrażę. Uczestniczyli w zajęciach, uczyli się trochę dobrych manier, myli się, prali, bo wymieniamy zawsze ubrania tym chłopcom ulicy, co przychodzą, chociaż codziennie są brudni. Także wiem, że środa i piątek, no to popołudnie, wieczór jestem z chłopcami właśnie w domu Magone. No i jestem z nimi, pomagam we francuskim najczęściej albo w geografii, historii czy matematyce. Potem, bo tu mnie kolano boli, bo tu mnie gardło boli, także trochę jestem za pielęgniarza też. Mamy czasami takie rozmowy czysto pedagogiczne, bo wiem, że w szkole było źle, bo chłopaki się pobili, jak to chłopaki, albo ktoś nie przyszedł na lekcję, albo tak jak ci starsi, no to został przyłapany, że palił papierosy, a skąd miałeś papierosy i takie właśnie różne gdzieś tam historie potem wychodzą z dnia czy z tygodnia, zależy od jakby dnia też. Także dużo i często czasu spędzam właśnie z tymi chłopcami z domu Magone. Nawet tutaj przed nagraniem chłopcy zobaczyli, że jest otwarte drzwi do mojego biura, no to zaraz wparowało tutaj czterech tylko. Zwykle ich jest 10-12 przychodzi i mi tutaj grają w szachy, albo mam sekrety elektroniki, sobie siadają i układają w ramach zabawy, ale się przy okazji uczą, mają tutaj encyklopedie, jakieś książki, to sobie siadają, co przerwa. Mam tutaj tych moich delikwentów. Są dobrzy, tak jak po sobie myślę o pracy misyjnej, to mi przychodzi na myśl praca taka wychowawcza, gdzieś bycie właśnie z nimi. Są na tyle otwarci, że no właśnie, spędzamy czas nauki, spędzamy czas odpoczynku, modlimy się wspólnie, przychodzą, żeby się wyspowiadać, żeby porozmawiać. To jest jakiś taki priorytet, który gdzieś wybraliśmy w zeszłym roku, bo to jest nowa wspólnota. Od roku jesteśmy wspólnotą pod wezwaniem błogosławionego Michała Ruła, żeby tworzyć taki klimat rodzinny, bo albo chłopcy nie mają rodziny i dlatego wylądowali na ulicy, albo rodzina jest, powiedzmy, w dysfunkcyjna, jak to się mówi popularnie, bo tak jak Sarubidi na przykład, no to jego mama pije non-stop, także nawet teraz na wakacje, na ferie powinien w poniedziałek 25 iść, żeby pobyć trochę z rodziną. No to nie, no bo mama pije i się mną nie zajmuje w ogóle, chłopiec 12 lat. Bolo cięże, czy ja mogę zostać, bo jest niespokojnie. Dzielnica Tanimena niby jest spokojna, ale tam pełno takich no, bandytów, złodziei, gdzieś tam się kręci non-stop. Część ma rodziny, chociaż no tak jak pomyślę o trójce Thierry, Fernando i Numena, no to nawet jak idą we trójkę, no to Fernando, ten najmniejszy, to jeszcze ma gdzie się przespać, ale Thierry i Numena, no to już jest ciężko ze spaniem, no bo to jest mały domek gdzieś tam przy ulicy tak naprawdę. Tak jak w zeszłym roku było obowiązkowe, wysłałem ich, żeby doświadczyli, jak ciężko jest poza domem Magone, bo niektórzy mi powiedzieli, że za dobrze tu mają chłopcy z księdzem. Mówię, no to wysłałem ich na obowiązkowe wakacje i wtedy, no właśnie, przejeżdżając widziałem, wrócili do starego takiego życia, nie? Drobne prace robiąc, najczęściej tragarza, żebrząc, gdzieś tam siedząc wzdłuż drogi i no właśnie nic nie robią, jak wielu właśnie takich dzieci jest. Najsmutniejszy chyba widok to tak, jak wieczorem się spotyka dużo gdzieś tam osób, dzieci zwłaszcza, które gdzieś się włóczą i nie mają co z sobą zrobić. To gdzieś tam mnie jakoś zastanawia. My mamy i tak dużo, bo tak na co dzień, tak jak wspomniałem, no te 350 dzieciaków przychodzi tutaj młodzieży zjeść obiad, mogą się pouczyć. Studium takie mamy, jest biblioteka, mogą pograć w piłkę. To gdzieś to wszystko gdzieś organizujemy, a jest jeszcze tyle potrzeb, także próbujemy non-stop szukać dobrodziejów, którzy by wsparli to dzieło. Potrzeb jest mnóstwo. My robimy ze swojej strony, co możemy. Od strony takiej, mówię, organizacyjnej to hulamy, jeśli można tak powiedzieć, potocznie. Doświadczenie bardziej wychowawcze niż duszpasterskie, chociaż bardzo często tutaj jakby potrzeby widzę spowiadania, także często jestem proszony do spowiedzi w ciągu tygodnia, czy w soboty, czy w niedzielę. No to jakby stały dyżur i ludzie też już wiedzą, że ktoś jest, to przychodzą. To jest jakby pole oddziaływania bardzo mocne przez konfesjonał.
Tak zbierając to wszystko, to misjonarz musi być takim człowiekiem orkiestrą, do tańca i do różańca, jak to się mawia. Czyli wiele, wiele funkcji musi tutaj pełnić, nie tylko takie duszpasterskie, ale i wychowawcze, chociaż to gdzieś też się ze sobą przenika, tak mi się wydaje. Też w międzyczasie, w którejś z wypowiedzi padło już hasło Adwent. Mamy grudzień, kończy się Adwent. Jak przeżywaliście ten czas na Madagaskarze?
Adwent u nas najbardziej chyba, bo to jest dzieło salezjańskie, więc najbardziej Adwent jest podkreślony przez święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kobiety, która jakby jest wzorem oczekiwania i w naszych dziełach salezjańskich, mam nadzieję, że to na całym świecie, przygotowujemy się przez nowennę, 9 dni jest rozważań, jest czas też na spowiedź, jest czas na taką refleksję, nawet wśród dzieci i młodzieży próbujemy organizować właśnie tę nowennę, 9 dni takiego przygotowania. To jest chyba najbardziej taki mocny punkt tego naszego przygotowania i trwania adwentowego, bo to jest jakby specyfika nasza, tak sobie patrzę, że właśnie niepokalanego poczęcia 8 grudnia to świętowaliśmy i też był czas przygotowania taki dłuższy. To jest taki mocny punkt. Potem jest tak jak we wtorek, w środę, w czwartek były spowiedzi w różnych parafiach, także gdzieś przygotowanie do Bożego Narodzenia, no to jest przez spowiedź. Przypominamy, że to nie jest czas jakby pokuty, ale czas oczekiwania, czuwania na przyjście z czystym sercem. Gdzieś to wybrzmiewa w katechezie, w kazaniach naszych. Teraz to już będzie końcówka. Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, więc są próby tańców, próby śpiewów. W tym ostatnim okresie to gdzieś się przewija bardzo mocno, no bo to już przygotowanie już do samego Bożego Narodzenia, jakby końcówka Adwentu.
No właśnie, więc to jest bardzo ważne, to radosne oczekiwanie na przyjście Króla, tak naprawdę, na to Boże Narodzenie. A jak je spędzacie, jak spędzacie te święta?
Jakichś wielkich tradycji związanych z Wigilią nie ma, bo mamy zwykły posiłek i wtedy i potem jest pasterka. O. Pasterka to jest chyba specyfika tutaj na Madagaskarze i to różni trochę od naszego polskiego takiego świętowania, że jest tantara. To jest taka historia święta, można by było powiedzieć, której nie jest tylko historia opowiedziana o narodzinach Jezusa, ale historia zaczyna się od Adama i Ewy, od kuszenia, od pierwszego grzechu, i potem gdzieś to przeskakuje od razu na zwiastowanie pańskie i historia jakby narodzenia Herod i Józef z Marią, którzy idą do Betlejem, jakby trzech mędrców, Potem cała sytuacja z rzezią tych niewiniątek, dzieci niewinnych. Historia, która jakby no, różni się na pewno, bo przypomina, że Jezus Chrystus przyszedł, żeby nas odkupić z grzechu. I grzech pierwszy, grzech w Adamie jest odkupiony, grzech pierworodny, jesteśmy od niego uwolnieni. Także ta historia święta, nie tylko historia o żłóbku betlejemskim, o narodzinach Jezusa, tylko jakby historia naszego zbawienia jest pokazana w takiej pełni. I to jest jakby rzecz, która gdzieś się bardzo mocno mi utkwiła w pamięci od pierwszego mojego Bożego Narodzenia. Jak w 2005 roku pamiętam, to na wsi gdzieś tam pojechaliśmy w ciemną noc i będzie tantara. Mówię, co to za tantara będzie? Historia. A, historia. Tantara to historia. No i historia święta. I właśnie jest opowiadanie i wąż, Adam, Ewa, Pan Bóg. To mi się podoba właśnie w świętach jakby Bożego Narodzenia, że jest to opowiadanie święte, dlaczego jest Boże Narodzenie ważne dla nas. To jest ważne. Oczywiście ludzie gdzieś tam próbują, sobie kupują jakieś nowe ubranie, żeby było jak można, żeby był lepszy posiłek 25, ale jakby no, w świecie Kościoła, w świecie wierzących, rzecz ważna to jest jakby celebracja, nie? Eucharystii, uczestniczenie właśnie w tym misterium, bo to jest tak jak misterium w Wielkim Poście, jak oglądamy, nie? Czy tam uczestniczymy w misterium męki pańskiej, tak tutaj misterium narodzenia Chrystusa. Dlaczego to wszystko? Także to jest coś, co różni na pewno Boże Narodzenie na Madagaskarze i w Polsce. Ta opowieść, bo to też młodzi przygotowują, robią już spotkania od jakiegoś czasu, przygotowują swoje role. Gdzieś to bardzo mocno wybrzmiewa. Na to też jest takie oczekiwanie, że ludzie przychodzą wcześniej, są śpiewy tego, a potem jest właśnie tantara.
No to naprawdę bardzo ciekawa perspektywa, coś innego, albo może nawet bardziej, bo pasterkę wszyscy kojarzymy, ale zupełnie w inny sposób przeżywana pasterka na Madagaskarze. A czy Malgasze mają też jakieś swoje świąteczne tradycje, oprócz tej, która przed momentem wybrzmiała?
Nie spotkałem się z żadnymi jakimiś wielkimi tradycjami. Próbują gdzieś tam naśladować to, co widzą na filmach, gdzieś tam w opowiadaniach. Teraz mają dostęp do internetu, to ludzie niektórzy właśnie patrzą, a że to tak wygląda. Także próbują udekorować girlandami dom, próbują jakieś dekoracje, ale to nie, to jakby całkiem inaczej, nie ma jakiegoś wspólnego świętowania, bo ja jestem przyzwyczajony na przykład, że odwiedzamy się w rodzinie, a tutaj no, rodzina zwykle jest gdzieś rozstrzelona po świecie malgaskim. Niektórzy się wyprowadzają nawet daleko, szukając pracy, przysłowiowego chleba. Prezenty na przykład, no to ja jak teraz przygotowuję chłopcom prezenty, żeby każdy dostał prezent. Ale żeby prezenty jakieś sobie robić nawzajem, składać życzenia. Życzenia to się składa ewentualnie po mszy świętej i to wszystko. Bo to jest święto dla nas, dla chrześcijan tak naprawdę. Wesołych świąt. W Polsce to trochę takie oklepane jest. Wesołych świąt. Nawet ludzi, których nie znam, wesołych świąt. Ale jakich świąt? Świąt Bożego Narodzenia. A tutaj po mszy świętej wychodzimy sobie, składamy życzenia. Niech Pan Bóg naprawdę się narodzi w Twoim sercu. Nie odkryj Jego miłość. Po to przyszedł, żeby objawić miłość Pana Boga. Nie, tradycji jakiejś nie ma większej, bo tutaj jest no biednie. Tak jak ludzie przyjeżdżają teraz, nawet rodzice jednego wolontariusza byłego przyjechali tutaj do nas, to pani Maria mówiła, no jak, ale tu jest, wszyscy żyją biednie. Ja myślę, bo jak się co powiada misjonarz jakiś, czy tam siostra misjonarka o biedzie, a tu są wszyscy biedni. Takie życie jest, no biednie. Niektórzy są bardzo biedni, także
to na pewno jest taka trudna rzeczywistość, bo jednak chciałoby się, żeby wszyscy, którzy nas otaczają, mieli wszystko to, co wydaje się być takimi podstawowymi potrzebami, a nie zawsze nawet i to się zdarza, ale trzeba robić właśnie wszystko, co w naszej mocy, żeby tylko temu zapobiegać, by pomagać. I myślę, że też tak kończąc tę naszą rozmowę, chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie. Co rozumie ksiądz pod pojęciem kościół misyjny?
Kościół misyjny to jest ten, który jest posłany, który realizuje misję Jezusa Chrystusa. który jest wciąż w drodze. I tak patrząc na to nasze dzieło salezjańskie tutaj we Fianarantsoa, tak sobie myślę, Kościół jako misyjny, jako otwarcie się na wszystkich, bo jak sobie patrzę tutaj, wszyscy mogą przecież przyjść do Kościoła, także powinniśmy być otwarci. Jak Kościół misyjny, to Kościół otwarty dla wszystkich, że można znaleźć tutaj takie odpocznienie, bym powiedział, nawet pod takim względem ludzkim. Nie tylko Bożym, że Pan Bóg tam daje odpocznienie, ale jesteśmy jakby no wspólnotą Kościoła, która przyjmuje innych, która jest otwarta. To gdzieś jakoś bardzo mi ostatnio zwłaszcza gdzieś wybrzmiewa, bo te ostatnie konferencje, które dawałem czy do sióstr zakonnych, czy naszym współbraciom na Dzień Skupienia, to też ten temat gdzieś się przewijał. Kościół misyjny, Kościół, który jest w drodze, który jest wciąż otwarty, idzie na obrzeża, trochę tak w logice, którą uczy nas papież Franciszek. Także dla nas salezjanów to jeszcze bardziej właśnie Kościół, który odkrywa swoją drogę wciąż, bo to są ludzie młodzi, którzy zmieniają się, jeśli można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o kulturę, o pewne spojrzenie, bo ja widzę teraz na przykład po tych kilku latach niebycia na Madagaskarze, kiedy wróciłem, jak młode pokolenie wchodzi w świat wirtualny, w świat medialny, w świat, no właśnie, internetu, telefonu, nawet jeśli gdzieś tam, no mówię, internet można za jakieś grosze, Facebook, WhatsApp, gdzieś tam to funkcjonuje. Także tutaj Kościół, który się otworzy, misyjny w naszym przypadku, to nawet Kościół, który się otworzy na ten świat właśnie wirtualny, w który wchodzą młodzi. Pierwsze skojarzenie: Kościół misyjny, Kościół otwarty.
Bardzo dziękuję za ten ważny głos, ale także za całą naszą rozmowę, też właśnie w ramach tej audycji. Na misyjnym szlaku chcę docierać w takie miejsca, żeby poznać te zakątki świata, które może są tak wbrew pozorom nie do końca osiągalne, a jednak misjonarze tam docierają, wśród ludzi posługują, no i dają piękne świadectwo. I właśnie takim świadectwem też ksiądz się z nami podzielił. Bardzo za to dziękuję i myślę, że też w tym miejscu mogę życzyć także szczęśliwego Bożego Narodzenia. I raz jeszcze dziękuję za rozmowę.
Niech Pan mu błogosławi i narodzi się w każdym sercu słuchającym.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię, świat jest głodny Boga.